środku dnia.
No i rozmawiamy dzisiaj o tym, że medycy, ratownicy będą się uczyć. A czego? Ho, 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 proszę państwa. Powiedzmy najpierw, że 36 ataków na medyków w całej Wielkopolsce od początku tego roku, czyli można powiedzieć przez pół roku, to najnowsze dane policji. Lekarze, ratownicy czy pielęgniarki nawet chcą się uczyć samoobrony. Ma im w tym pomóc podpisane wczoraj porozumienie pomiędzy przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej a komendantem wojewódzkim policji. Zanim lekarzom oddamy głos i policjantom, a także psychologowi, to zapytajmy poznaniaków, czy to ma sens, żeby ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki uczyły się sztuk samoobrony. O to poznaniaków zapytał Jakub Cichy.
Oczywiście. Wydaje mi się, że jest wiele przypadków, gdzie po prostu mocno są zaatakowani, tak? Że jest interwencja, no jednak są to ludzie, którzy patrzą pomóc, a często emocje biorą górę, no i po prostu dzieją się różne rzeczy.
Oczywiście, że tak. No jak to się przykładowo trafi pijany, to lepiej, żeby się bronili, nie?
Możliwe, mogłoby im się przydać w sumie, różne są sytuacje.
Myślę, że tak. No nigdy nie wiadomo na jakich w sumie, do jakiej akcji pojadą, nie? Czasami trafią do jakichś takich ludzi pod wpływem czegoś. Nie wiadomo, co się może zdarzyć, więc jak najbardziej.
Czy pani zdaniem ratownicy medyczni powinni być przeszkoleni w samoobronie?
Naturalnie, jak najbardziej, bo coraz więcej po prostu jest napadów na ratowników. Trudno, żeby oni ratowali życie, a ktoś inny po prostu ich zabija.
Myślę, że zdecydowanie jak najbardziej, dlatego że są narażeni na agresję ze strony osób, do których przyjeżdżają.
Oczywiście, że tak, to jest dla ich bezpieczeństwa.
Chyba powinni, z tego względu, no, że jak na przykład jest jakaś pijana osoba, no to powinni też móc obronić osobę, jakby druga pijana osoba chciała kogoś zatopić czy coś.
Bezwzględnie, ze względu na zagrożenie, jakie występuje w karetkach.
Mi się wydaje, że na pewno dla swojego bezpieczeństwa. W tej sytuacji, co się tyle tutaj dzieje wypadków, to jak najbardziej.
Zadziwiająca zgodność, a może nie zadziwiająca, może po prostu tak powinno być, może to normalne. W każdym razie nasz reporter nie spotkał nikogo, kto by powiedział, że nie, że to nie ma sensu. A jak państwo usłyszeli, głównie to motywują rozmówcy, poznaniacy, pacjenci właściwie, można powiedzieć, potencjalni i prawdziwi już, tym, że taki medyk powinien się umieć obronić przed atakiem na niego, ale też pojawiła się ciekawa wypowiedź, że w razie czego, ponieważ lekarze jeżdżą do różnych sytuacji, powinni umieć obronić jedną osobę przed drugą osobą agresywną. No chociaż wydaje mi się, że to jest zadaniem policji. Agresja kierowana w stronę medyków jest coraz większa. No, potwierdza to prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr Krzysztof Kordel, a po nim zaraz już widzę, że mamy telefon, ale to po chwili. Dr Krzysztof Kordel.
Siedzi już dawno stanął na głowie, niestety. No, agresja jest wszechogarniająca. Niektórzy z krzyku od progu zrobili sobie sposób, pomoże coś tam osiągnąć. To nie tak. Kultura zanika w ogóle w kontaktach międzyludzkich. I najczęstszym powodem jest odmowa spełnienia żądania. Pan mi da L4, pan mi da skierowanie, pan mi wyśle do specjalisty, pan mi zrobi badania od słownej do fizycznej, do zastraszania, do hejtu. To wszystko jest na co dzień. Przede wszystkim chcemy, jak gdyby pomocy fachowców, jak rozładować tę sytuację, czyli negocjatorzy, tak psycholodzy policyjni, mają to na co dzień. My lekarze takich szkoleń nie mieliśmy, no, bo nie było do tej pory takiej potrzeby. Na pewno też trzeba zmienić system ochrony w szpitalach, no, ale z drugiej strony no, też musimy się bronić w sytuacjach no, bezpośredniego zagrożenia.
Czyli ze słów lekarza, doktora Kordela, wynika, że proszę państwa, do tych sytuacji dochodzi wtedy też między innymi, kiedy pacjent przychodzi w roli zamawiającego konkretną, no nie wiem, konkretną usługę, czy wręcz dokument, na przykład zwolnienie. Dzień dobry, najpierw nasza słuchaczka, a potem pan słuchacz. Oddaję państwu głos. Halo, halo?
Tak, jestem przy telefonie, to wyłączę może radio, żeby spokojnie z państwem rozmawiać. No, trzy kwestie chciałam poruszyć. Pierwsze, no... Jestem lekarzem, no dobrze, jestem lekarzem, ale to nie o to chodzi, bo tutaj bardzo ładnie pan doktor wszystko powiedział. Chciałam tylko powiedzieć bardzo trzy ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, że wielkie zadanie jest dla państwa, a potem powiem o moim doświadczeniu lekarzy z agresją pacjenta na koniec, tak? Ale chciałbym zaapelować do państwa dziennikarzy, żeby próbowali... No ja mogłam kiedyś być zabita, powiem szczerze, na dużo, ale za chwilę o tym powiem, nożem. ale uniknęłam, bo jestem żeglarką i potrafiłam obezwładnić przeciwnika.
A czyli przydała się pani umiejętność samoobrony?
Panie redaktorze, kochany, panie redaktorze. No dobra, powiem o tej sytuacji, jaką miałam kiedyś. Wielokrotnie byłabym pobita, ale potrafię po prostu opanować pacjenta rozmową, jakimś takim gestem. No nigdy nie musiałam bić nikogo i tak dalej. Raz byłam zmuszona do związania węzłami żeglarskimi pacjenta. Dlaczego? W nocy na dyżurze w szpitalu. Tu w centrum Poznania, oczywiście, już nie będę mówić jakim, bo kto to słyszy, to pewnie już wie, o co chodzi, bo to była głośna historia. Ale w każdym razie, miałam dyżur i w nocy o drugiej słyszę jakiś hałas na korytarzu i sobie myślę, coś się dzieje, ale nic nie dzwonią do mnie, panie pielęgniarki. No dlaczego? Wybiegłam na korytarz, a tam przerażone pielęgniarki siedziały w dyżurce, przed nimi stał pacjent z nożem i celował nożami w ich, one skulone. W otwartej dyżurce, tak? No i ja szybko po prostu wezwałam ochronę, no bo tutaj trzeba było zachować naprawdę zimny rozsądek, pacjent z nożami w ręku. Przybiegła ochrona, obezwładnili go, ale on się straszliwie szarpał, nie było wiadomo, co z nim zrobić. Panowie byli starsi wtedy dużo ode mnie i ja ochroniarze, tak zwana ochrona ze szpitala, tak? I ja go po prostu obezwładniłam, przywiązałam go, znaczy położyliśmy go na łóżko takie i do kaloryfera, no tak powiem szczerze, no węzłami żeglarskimi, bo się szarpał i tak dalej, ale nie o to chodzi, tak? Inna sytuacja była, że pacjent tam, no dobra, ale chodzi o tą agresję, no był agresja, no mogło się skończyć na zabiciu pielęgniarek, mnie i tak dalej. Skończyło się, jak się skończyło. A inna historia, druga sprawa, to taki mam do państwa apel redaktorów.
No właśnie.
Było do dziennikarzy. Było to straszne zdarzenie, o którym cała Polska mówiła. Morderstwo ortopedy, świetnego specjalisty, naprawdę od chirurgii ręki i tak dalej, wyszkolonego człowieka, tam lat 40 parę, czyli w sile wieku człowiek, bardzo sprawny i tak dalej. I komentarz dziennikarza w radiu, ja to słyszałam i to wiele osób słyszało, był taki: pacjent wybrał najgorszą z możliwych opcji wyrażenia niezadowolenia z pacjenta.
Z lekarza.
Z lekarza. Przepraszam, bo tutaj tak, nie, no emocje, to przepraszam. Więc tak, z lekarza, tak? Najgorszą z opcji wyrażenia niezadowolenia pacjenta z lekarza. Ja mówię, co to znaczy? Panie do redaktorze, przepraszam, ale pozwólcie, tak? Jak to można tak powiedzieć? Czyli w społeczeństwie był przekaz. Pacjent był niezadowolony, więc zabił lekarza. Opcja, to jest na przykład opcje, czy pojechać na wakacje nad morze, czy w góry. Czy ubrać płaszcz zielony, czy czerwony. To są dla mnie opcje, ale nie. W opcjach brać wybór, że ja mogę zabić lekarza, bo jestem niezadowolony. Takiej opcji nigdy w głowie pacjenta nie powinno powstać. Absolutnie. Mhm. Chyba rozumiemy, panie redaktorze.
Zgadzam się z panią w zupełności.
Ale to było wybrzmiane w mediach, bo to wiele osób słyszało. I teraz tak, i teraz no tam inna historia, że ludzie i pacjent, bo rano dzisiaj padło słowo, pacjent znaczy cierpliwy. Tak, znaczy cierpliwy. I proszę mi wierzyć, że pacjent musi wykazać nie tylko cierpliwość w czekaniu w kolejce do lekarza, czy na kolejne badanie, specjalizacji, ale też na wyniki leczenia. Choroby są różne i różnie przebiegają, różne metody leczenia, różne leki na różnych pacjentów działają. U jednego szybciej zadziała, u jednego dłużej. Postawienie odpowiedniej diagnozy to nie jest tak od razu. No ja wiem sama, bo już niestety pracuję już trochę i wiem, jak ja inaczej, jak w tej chwili na przykład no, chodzi pacjent, to już nie chcę się chwalić, ale często po kilku zdaniach albo po jego wejściu już widzę, co mu dolega, jak pomóc, ale zawsze badam pacjenta, tak oczywiście i tak dalej, ponieważ doświadczenie moje, no powiem nieskromnie, no niedługo minie 40 lat,
pani doktor, opowiedziała
ja,
pani...
Nie, ale panie redaktorze, bardzo proszę, żeby macie państwo naprawdę, uspokajajcie pacjentów. My robimy, staramy się naprawdę pomagać ludziom. Ale tą agresję, kiedyś miałam dyżur w innym szpitalu, po prostu mam też pacjent chciał mnie prawie, że pobić. Bo parę razy takie miałam sytuacje, nie? No, słowną agresję, no to już tamtego, ale... Prawie, że też, ale mówię, no jestem, chodzę po górach, jestem żeglarką, no turystyka i tak dalej, no za w miarę sprawna jestem i tak dalej, bo jeszcze ciągle aktywnie pracuję.
Pani doktor, to dwa pytania, jeżeli pani ma tyle lat pracy za sobą, to dwa konkretne pytania i proszę o dwie konkretne odpowiedzi.
Dobrze, proszę.
po pierwsze, czy pani obserwuje, że te przypadki agresji, przejawów agresji pacjentów wobec lekarza, czy to się jakoś tak z latami nasila, czy to zawsze było, tylko my teraz o tym więcej mówimy?
Nie, nasila się, zdecydowanie się nasila. Panie redaktorze kochany, ja jestem w trzecim pokoleniu lekarzem. Nigdy nie było tak, był szacunek. W tej chwili nie ma żadnego szacunku do lekarza. Naprawdę, proszę mi wierzyć. I ta agresja jest coraz większa, ale to jest niestety pokłosie dzieci, działania z komórkami, komputerami, jedno życie, drugie życie i tak dalej. Ta agresja, to przebodźcowanie przebodźcowanie różnymi bodźcami, reklamami i tak dalej. No poza tym też nie ma szacunku dla starszych osób, więzi rodzinnych. Także na przykład mi pacjenci mówią tak, pani doktor, byłem u takiej pani doktor, ale ona stara, włosy nieułożone, nie, a jak chodzi, a jak ona się porusza, o Boże, i takie pacjenci, nie ma szacunku, rozumie pan?
Rozumiem, a drugie moje pytanie brzmi...
Ale to jest, wie pan, nie, panie doktorze, nie wiem ile pan ma lat, ale to jest straszne, bo ja znam tych lekarzy, o których ci pacjenci mi się tam żalą, i ja znam, wiem, jakie wspaniałe mają doświadczenie i tak dalej. Ja staram się chodzić dobrze, ale zapewne za parę lat też nie będę już tak super chodzić. A może już nie chodzę, to nie mniejsza o to. I ten brak szacunku, czyli brak szacunku narastający i agresja, tak?
I drugie moje pytanie, czy jeżeli uwzględniać również tę agresję słowną, to pani powiedziałaby dzisiaj, że ta agresja jest już teraz codziennością, jeżeli chodzi o doświadczenie...
No to bym przesadziła. Jest
no właśnie.
Panie redaktorze kochany, nie uogólniajmy, nie generalizujmy. Jest mnóstwo przemiłych pacjentów. Całe rodziny u mnie się leczą. Ja często, nawet tam mi inne porady poza moją specjalizacją, już nie będę już tutaj tak dokładnie, bo nie chcę, no może pogłosić, to się mniejsza. W każdym razie mnóstwo jest przemiłych pacjentów, I absolutnie z szacunkiem i tak dalej, i nie ma agresji, ale niestety agresja narasta. I tutaj musimy my, jako społeczeństwo, państwo macie takie naprawdę wielkie misje do spełnienia, żeby wyciszać. W tej chwili jest kontraktowanie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo ja pracuję i prywatnie na Narodowy Fundusz, potoczyły te moje losy. Że po prostu jest straszny stres, bo wymogi Narodowego Funduszu są ogromne.
No rozumiem, dobrze.
W ogóle nie mają świadomości, no na przykład panie redaktorze...
Pani doktor, postawmy kropkę, bo czekają kolejne osoby.
Tak, nie. Więc proszę wyciszać społeczeństwo. Państwo naprawdę macie dużo do spełnienia. No macie misję, tak? Dziękuję za uwagę.
Dziękuję pani doktor za podzielenie się swoim doświadczeniem. Zanim oddam głos panu, który czeka też już dłuższą chwilę, to tylko posłuchajmy jeszcze, proszę państwa, jakie te przejawy agresji notuje wielkopolska policja. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak mówi, że tych sytuacji było w tym półroczu właściwie, w tym roku kilkadziesiąt.
Paradoksalnie, pomimo tego, że tych wydarzeń w stosunku do innych interwencji nie jest aż tak dużo, ale od początku tego roku odnotowaliśmy 36 przypadków takich agresywnych zachowań wobec lekarzy, ratowników medycznych i pozostałego personelu medycznego. Najczęściej odnotowywane przez nas przypadki dotyczą takiej agresji słownej, ale też spora część są to już rękoczyny. Mamy odnotowanych wiele takich sytuacji, gdzie osoby, które przychodziły na przykład na izbę przyjęć albo osoby nawet, które wzywały ratowników na miejsce jakiegoś wydarzenia, po prostu atakowały tych ratowników. Również mamy bardzo poważne groźby karalne, łącznie z tym, że jeden z pacjentów groził lekarce, że siekierą odrąbie jej głowę. No proszę sobie wyobrazić, jeżeli w jakimś miejscu, w jakiejś placówce medycznej na izbie przyjęć są właśnie lekarki, są pielęgniarze, pielęgniarki i ktoś w tak agresywny sposób, nawet słownie atakuje medyków, no na pewno sprawia takie poczucie zagrożenia.
Tyle Andrzej Borowiak, a ja oddaję głos słuchaczowi, panu Mikołajowi.
Dzień dobry.
Doczekał się pan i oddaję panu antenę.
Tak. Ja uważam, że kurs samoobrony powinien zostać wprowadzony jako przedmiot obowiązkowy na studia w kierunku, w którym kształcą się nawet i lekarze, i oczywiście też ratownicy medyczni. Mhm. I to powinno być obowiązkowe, bo takie tam powiedzmy kursy no bo ile taki kurs może potrwać? To jest zaledwie kilka lekcji. Jeżeli ktoś gdzieś tam nie liznął wcześniej, powiedzmy jakiś może technik obezwładniania, no to jest to w stanie załapać gdzieś dopiero po moim zdaniem kilkunastu razach, kilkunastu treningach, dlatego uważam, że takie coś powinno być wprowadzone jako przedmiot obowiązkowy na studia, ponieważ uważam też, że no, lepiej nie będzie. Jest moim zdaniem, może to jest za duże słowo, ale chyba warto je użyć, jest po prostu zdziczenie. I to, jak niektórzy się zachowują wobec powiedzmy lekarzy, pielęgniarek, czy też osób funkcyjnych, na przykład salowych w szpitalach, no to jest jedna wielka pogarda dla drugiego człowieka. Oczywiście ta pogarda również się zdarza jakby w drugą stronę, stąd też mój apel jakby w drugą stronę, bo poprzednia słuchaczka apelowała w kierunku pacjentów. Ja w tej chwili pozwolę sobie zaapelować również do powiedzmy personelu szpitali, że jeżeli ktoś powiedzmy jest miły, chciałby się na przykład zapytać o zdrowie najbliższych, to oczywiście nie generalizuję, bo to są powiedzmy gdzieś przypadki jednostkowe, natomiast one się też zdarzają. To warto rzeczywiście się chociaż na tą sekundę, dwie zatrzymać w tym korytarzu, nie burknąć czegoś pod nosem, kiedy załóżmy ta druga strona jest w stresie, myśli o zdrowiu swoich bliskich, martwi się i to niekiedy są takie powiedzmy odpowiedzi totalnie na odczepkę i takie zachowanie, jakby ktoś tam rzeczywiście pracował za karę. Natomiast wracając do głównego tematu, uważam, że problem będzie narastał, ponieważ jest jakby upowszechniony brak szacunku do drugiego człowieka. Tyle się mówi o powiedzmy tolerancji, tyle się mówi o jakby nawet prawach człowieka, natomiast tak naprawdę większość ma to w nosie, jest totalny snobizm, najważniejszy jestem ja i to jest gdzieś tam w tej chwili kultywowane i z takim jakby poczuciem ten powiedzmy pacjent idzie do lekarza, że nieważny jest powiedzmy inny człowiek, tylko najważniejszy jestem ja. Wynika to powiedzmy z przekonania, nie wiem, bo mam pieniądze, bo za to płacę itp. itd. Ostatnio, bo moja mama do wczoraj leżała na oddziale wewnętrznym. Jedna pani próbowała zrobić awanturę z tego względu, że nie wpuszczono ją z pieskiem na oddział. No to też o czym świadczy, prawda?
Naprawdę? To był powód pretensji osoby?
Tak. Znaczy ja to nie nazywam psem, ja to nazywam powiedzmy tam pieso-szczurem, ten taki powiedzmy, gdzie niektóre panie noszą to po
to już
podręgę.
Nieważne jaki ten pies, ale sam fakt.
Ale ludzie, no tak samo jak też teraz właśnie zauważam, że gdzieś w sklepach właśnie mięsnych, w sklepach spożywczych, gdzie jest ten kontakt powiedzmy z żywnością, no chodzę z tymi psiakami. No.
Panie Mikołaju, to już jest inny temat, może też poświęcimy mu też, ale dziękuję panu za te uwagi.
Ale uważam, że to powinien być to przedmiot obowiązkowy. Ja osobiście dalej bym jeszcze poszedł troszeczkę w postaci tego, aby gdzieś tam powiedzmy na recepcjach, powiedzmy czy to w SOR-ze, czy w przychodniach, była gdzieś osoba wykwalifikowana, która potrafi na przykład posługiwać się paralizatorem.
Dziękuję. To pan prawie tutaj powtórzył to, co powiedział na początku audycji nasz realizator Krzysztof Jankowski. Dziękuję bardzo. Oddaję głos teraz naszej słuchaczce, a potem sięgniemy po kolejną wypowiedź rzecznika wielkopolskiej policji. Pani Bogusiu.
Witam serdecznie wszystkich. Otóż ja powiem, że tak jak tu ktoś powiedział, to działa od dwie strony. Oczywiście powinni mieć lekarze szkolenie, ale nie tylko lekarze. Według mnie wydaje się, że wszyscy powinniśmy być przeszkoleni, jak się zachować, gdy trafi nam się jakiś, ja powiem krótko, wariat. No bo mamy przykład, prawda? Niedawno co się stało, prawda? Także, a tym bardziej lekarze, ale ja powiem ze swojego długiego życia, jak mnie lekarze potraktowali. Ja jestem, ja szanuję ludzi, każdego człowieka. Sprzątaczkę lekarza, umiem, że tak powiem, spasować. Powiem tak, kiedyś pani doktor mi powiedziała, pewna specjalistka, co pani myślała, że pani będzie wiecznie żyła? Przykro mi było. Drugi pan doktor, też specjalista, powiedział mi, nie będę pani operował, bo pani jest za stara. A trzeci przypadek niedawno, gdzie na pewne nowoczesne leczenie, na które mogłam już wcześniej być zapisana, czekałam 10 lat i już wszystko było okej, już wszystkie testy przeszłam pozytywnie. Przyszła taka mądra pani doktor z kliniki i powiedziała, co? Pani się już nie nadaje, pani już jest zdrowa, a ta choroba akurat tak się objawia, że raz jest, raz jej nie ma.
A pani Bogusiu, a jeszcze tylko pani zapytam, czy pani to mówi po to, żeby uzasadnić te przypadki agresji wobec lekarzy?
Ale kąd, że jestem wrogiem agresji. Wrogiem. Tylko, kochani lekarze, nie prowokujcie też w niektórych sytuacjach. Ja jestem wrogiem wszelkiej agresji. Tylko szanujmy się nawzajem, bo tutaj pani doktor, tak, że tak powiem, wysławiała się, że tylko lekarze. Lekarze też niech nas szanują jako pacjentów. Tu mój poprzednik świetnie to powiedział. Poświęćcie chwilę czasu, nieraz jak ktoś się zapyta, jak się czuje ktoś z rodziny. Ja akurat w swoim życiu spotkałam takiego lekarza Judyma, który pracuje w szpitalu w Szamotu, który leczył moją córkę. Naprawdę zdarzają się lekarze, którzy każdą chwilę poświęcą, żeby porozmawiać z rodziną, z pacjentem. Ale no nie może być tak, że powiedzmy lekarzowi wszystko wolno powiedzieć, wolno upokorzyć, a my mamy milczeć ciągle, nie? Bo po ostatniej sytuacji, o której mówiłam, to w końcu ruszyłam słownie, ale było to w miarę kulturalnie. No i wywalczyłam sobie to leczenie nowoczesne, które mi się należało bez tych moich nerwów.
Dziękuję pani Bogusiu, czyli załatwiła pani to słowami, ale rozumiem, że musiała się pani unieść nieco.
No niestety musiałam. No inaczej bym dalej męczyła się z chorobą.
Dziękuję uprzejmie. Zanim oddam głos słuchaczowi, to jeszcze Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji o tym, że to porozumienie wczoraj zawarte między lekarzami i funkcjonariuszami pomoże rzeczywiście medykom. Jest o tym przekonana policja.
To porozumienie, które zostało podpisane, sprawi, że my jako policjanci, ale także ta strona medyczna, lekarze, wymienimy się swoimi doświadczeniami tak, żeby w przyszłości odpowiednio reagować na tego typu sytuacje, ale co bardzo ważne jest, aby wobec tych osób, które atakują ratowników, czy też grożą im, żeby wyciągać konsekwencje prawne, bo naszym zdaniem to jest jedyna droga, żeby ograniczać tę agresję, której jest coraz więcej. Wiele takich spraw, były to często sytuacje, które bardzo bulwersowały opinię publiczną, ale także policjantów. Zwykli policjanci na co dzień, ci, którzy patrolują ulice, miejscowości, miast, wsi w całej Wielkopolsce, codziennie praktycznie współpracują z ratownikami i wielokrotnie słyszeliśmy od nich, że te akty agresji są po prostu coraz bardziej powszechne.
Panie Krzysztofie, do pana należy antena. Proszę bardzo.
Witam. Tak się składa, że od wielu lat zarządzam placówką medyczną i obserwuję, że tak powiem, relacje pacjent-lekarz. I tak z przykrością stwierdzam, że poprzednia pani miała swoje negatywne spostrzeżenia, natomiast daj Boże, żeby to tak, jak wspomniała, się skończyło na słownym powiedzmy, uzyskaniu tego, na czym pani zależało. Natomiast mam wrażenie jedno, że pacjenci często absolutnie są odrealnieni od tego, w jakich warunkach pracuje obecnie służba zdrowia. Bo z jednej strony mamy postęp i to się zgadza. Mamy cyfryzację, to się wszystko zgadza. Ale w chwili, jeżeli ta cyfryzacja wymaga na lekarzu wypełnienia mnóstwo informacji, które musi przekazać, bo takie są standardy pracy w Narodowym Funduszu, z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z tym lekarz ma niewiele czasu, tak na dobrą sprawę, na to, żeby się zająć tym pacjentem. Primo, sekunda. Następna jest taka rzecz, że nie zawsze mamy możliwość na dłuższą rozmowę, taką jakbyśmy chcieli, bo standardy również sprawiają, że powinniśmy iluś przyjąć, tak? I tak dalej, i tak dalej. A taka uwaga. Kolejna. Przychodzą pacjenci do różnych specjalistów i są zaskoczeni, że nagle badanie wygląda tak, a nie inaczej. Dlaczego, jeżeli czytamy o tysiącach rzeczy w internecie, nie przeczytamy sobie przed pójściem do danego specjalisty, a czasami się zdarza, tak z natury, zawsze coś jest pierwszy raz. Czyli jeżeli jestem pierwszy raz u urologa przykładowo, to sobie muszę przeczytać, na czym polega to badanie, a nie będę zaskakiwał, czy wchodził w dyskusję z lekarzem, że nagle muszę mieć takie czy inne, powiedzmy, nie wiem, nawet dyskomfortowe badanie po to, żeby ktoś mógł postawić diagnozę. W związku z tym starajmy się, że tak powiem, współpracować z tym wszystkim. Następna rzecz, może też również pomyślmy o tym, że czasami warto się do tej wizyty przygotować, bo taka brutalna niestety refleksja, ponieważ wiele rzeczy jest za darmo, to my nie szanujemy wzajemnie swojego czasu. Tak? Ja pomijam to, że są lekarze, bo tak jak w każdej grupie zawodowej, którzy może w swoim zachowaniu obsesowym czy innym nie powinni może akurat czasami zajmować tego miejsca, ale z takich czy innych powodów merytorycznych czy naukowych mają doświadczenie. Natomiast nie zawsze przekłada się to w tym kontekście, w tym kontakcie z pacjentem, który naprawdę za każdym razem oczekuje, żeby mógł poświęcić czasu. I proszę wierzyć, że 90% lekarzy na to jest nastawionych, ponieważ dzięki my funkcjonujemy jak gdyby obustronnie, czy dzięki pacjentom my również pomagając im otrzymujemy za to nasze wynagrodzenie. Kolejny temat. Idzie pacjent do lekarza, okazuje się, że nie wziął okularów lub nie ma aparatu słuchowego, który ma przepisany i potem zaczynają tak. Lekarz mówi głośno, pacjent mówi, czemu pan do mnie mówi głośno? To proszę zapisać. Nie, nie mogę zapisać, bo nie wziąłem okularów. No, proszę państwa, szanujmy wzajemnie czas. Jeżeli idę do urzędu, to zabieram okulary, bo wiem, że muszę podpisać, czy do banku. Ale jak idę do lekarza, tak samo. Coraz częściej są różnego rodzaju informacje, które w formie pisemnej, a przede wszystkim jak możemy rozmawiać z sobą swobodnie, jeżeli ktoś, na przykład pacjent nie nosi aparatu lub ma niewłaściwego mówiąc delikatnie, użyty po to, żeby ta wizyta przebiegła sprawnie. Ja tu nie chcę mówić, że winą są tylko jedna ze stron. Współpraca polega po obu stronach. Natomiast sobie nie wyobrażam i to jest niestety skonstatuję to z przykrością, że z roku na rok tych zachowań często no, w dużej mierze z mojego doświadczenia no, często wulgarnego, czy takiego ręcztorkowego języka, czy jakichś głośnych wykrzykiwań w przychodni się coraz więcej pojawia.
Dziękuję panu.
Daj Boże, że w mojej przychodni nie miałem do czynienia z rękoczynami, ale nie na tym rzecz polega. Czy kończąc jeszcze sugestię, że któryś z przedmówców powiedział, niech lekarze czy medycy się uczą samoobrony. No dobrze, chyba nie na tym do końca polega, bo jeżeli jestem sam w gabinecie, to jak mam zareagować? Często jest dwie czy trzy osoby w tej przychodni, dużej, lekarze są w gabinetach swoich zamykania. Jak się coś dzieje, to proszę mi wierzyć. Nawet w dużych ośrodkach szpitalnych, to właśnie państwo, jeżeli coś się stało, to zanim ktoś po mnie przybiega, ten w związku z tym starałem się jak gdyby rozmawiać i nie podgrzewajmy atmosfery, bo to, że jest nie najlepiej, to wiemy. Przepraszam, pandemia udowodniła, że mamy liczne problemy. Wojna nas też, że tak powiem, psychologicznie dobija, czyli mamy stresy ogólnożyciowe. W związku z tym starajmy się mówić pozytywnie o tym, że wspólnie damy radę sobie, pozwolimy. Czasami trudno też pacjentom zrozumieć, że niejednokrotnie lekarz musi powiedzieć tak, no państwo, ale ja nie widzę możliwości pomocy. Tak? To jest też trudna informacja do przekazania. Tak? Także to jest jak gdyby, temat jest złożony w kontekście tego, jak narastają na końcu emocje w gabinecie czy w jakimś relacji zwyczajnych międzyludzkich. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj pan doktor, jeżeli pan Krzysztof jest doktorem, na pewno pracuje w placówce medycznej, bo o tym powiedział, zaapelował o to, żeby to spotkanie lekarza z pacjentem obie strony włożyły wysiłek. Taki czy inny. A po drugie, tak sobie szybko wyobraziłem sytuację, że ten pacjent sam na sam z lekarzem w gabinecie, załóżmy, że pacjent nawet by zaatakował tego lekarza i oni są sami w jednym pomieszczeniu i ten lekarz nauczony już tej sztuki samoobrony przyłożyłby mu tak czy siak i za chwilę wołamy, potrzebujemy lekarza do pacjenta powalonego przez lekarza, no to byłaby sytuacja arcy ciekawa i na pewno byłoby o niej głośno. Ktoś czeka z telefonem, osoba z numer telefonu zaczęty i zakończony cyfrą 7. Oddaję głos.
Halo, ja chciałbym powiedzieć taką historię, że jeżeli jako społeczeństwo pamiętamy sprawę Pawulonu, pamiętamy o lekarzach, którzy dobijali pacjentów trepami w sanitarkach, to się pamięta. Pamięta się też o tych umarłych, którzy umarli, dlatego że nie mieli tej koronawirusa, a służba zdrowia tylko zajmowała się pacjentami z koronawirusem. To się pamięta i dlatego tak akurat wygląda czasami, jak jest.
Dziękuję. Oby tego nie było jednak. Tego wszyscy chcielibyśmy. Zanim oddam głos słuchaczowi, który już czeka, wysłuchajmy wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marcina Karolewskiego, który mówi też o tym poziomie agresji ze strony pacjentów tak dużym, że w ogóle takie porozumienie z policją było potrzebne. No jest, oczywiście jest jakimś osiągnięciem obu stron, ale chyba też jest porażką.
My jesteśmy oczywiście niezmiernie wdzięczni naszym kolegom z policji, że chcą nas szkolić, że chcą nam pomóc. Natomiast smutne jest to, że musiało dojść w ogóle do tego momentu, że lekarze podpisują umowę z policją o to, żeby pomóc nam czuć się bezpiecznie w gabinecie lekarskim, gdzie SOR powinien być miejscem ratowania życia, a nie miejscem, gdzie personel medyczny czuje się zagrożony. To wszystko wyniknęło nie tylko z potrzeby prewencji, ale z realnych zagrożeń, które już się w ostatnim czasie działy, które w ostatnim czasie miały miejsce. Jako rzecznik praw lekarza prowadzę około 50 postępowań rocznie, w których lekarze skarżą się o naprawdę skrajne naruszenie już nie tylko dobrych obyczajów, ale dochodzi do zastraszania, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, nękania, dochodzi do zagrożenia czy nawet nawoływania do jakiegoś publicznego linczu.
Panie Jarek, oddaję panu głos. Halo? Halo? No jesteśmy,
dzień dobry.
No jesteśmy na antenie.
Ja to też z panem Bogusiem chciałem poprzeć w 100%. To, co powiedziała, to samo myślę. Na tych storach są różne przypadki. Nie wiem, no nie chcę tak sugerować, że sobie na to zasługują, ale troszkę tam przeginają i może takie przypadki się zdarzają. Bo... A tu ktoś powiedział, że tego, że jak ktoś ma pieniądze, tego to tak sobie pozwala. Jak ktoś ma pieniądze, to idzie prywatnie, bo ja też miałem taki przypadek do neurochirurga. Kierowanie 3 lata, czekanie, to poszedłem prywatnie, bo tak jest, że pomiędzy tym, co ma pieniądze, a nie ma pieniądze, więc mogę sobie pozwolić iść prywatnie, ale jeśli ktoś nie ma, to się nie dziwię, że pięć się zaciska na dłoni. Dziękuję, miłego popołudnia.
Dziękujemy. No jeszcze raz, Marcin Karolewski, wiceszef Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, zwraca też uwagę na znieczulicę społeczną, jeśli chodzi o takie ataki na medyków.
Straszne jest to, że mamy takie przyzwolenie społeczne do tego, żeby w służbie zdrowia ta agresja nastąpiła. Mamy takie wrażenie, że jeżeli na lekarza, na pielęgniarkę, na ratownika się nie nakrzyczy, jeżeli się nie próbuje czegoś wymusić, to się nie uzyska jakiegoś świadczenia. Dochodzi do tego, że lekarze muszą korzystać z pomocy psychiatry, dlatego że czują się zagrożeni w swoim gabinecie. My się zastanawiamy, jak zabezpieczyć te gabinety, jak zrobić jakieś przyciski ratunkowe, czy jak ustawić gabinet, żeby można było z niego bezpiecznie uciec. Dochodzi do takich sytuacji. My oczywiście ze swojej strony chcemy skorzystać z fachowych ekspertów, ich wiedzy dotyczącą przede wszystkim samoobrony, co będzie potrzebne przede wszystkim na SOR-ach, w izbach przyjęć, ale także z wiedzy psychologicznej, jak działać w sytuacji zagrożenia, jak umiejętnie reagować na pewne rzeczy, bo nam tej wiedzy brakuje.
Mhm. Proszę państwa, lekarzy będą szkolić policyjni negocjatorzy i psycholodzy. Na początku nauczą ich, jak wyciszyć emocje pacjenta i opanować jego agresję. Pierwsze szkolenie już w tym miesiącu, czyli w lipcu. Chętni medycy już są. Psycholog Agnieszka Jarzyńska-Derbis już wcześniej prowadziła takie szkolenia.
Prowadziliśmy już takie szkolenie dla personelu medycznego. Była taka potrzeba, było takie zapotrzebowanie, taka prośba, więc jesteśmy otwarci tutaj na pomoc. Jeśli chodzi o tą moją część, to właśnie te techniki opanowania emocji. Co zrobić, żeby w krótkim czasie opanować bardzo silne emocje, które wchodzą. Są takie techniki, one są dość proste. Przekonujemy, że jeżeli nauczymy się chociażby głębokiego, przeponowego oddechu, to naprawdę to już jest dużo. Bo to jest ta chwila, żeby dać naszemu organizmowi zatrzymać taki łańcuch fizjologiczny, który jest związany z silnymi emocjami. I chodzi o to, żeby po prostu myśleć, żeby nie wyłączyć myślenia w sytuacji zagrożenia. Bo paraliżujący strach powoduje, że nasze zachowanie nie jest mądre, nie jest racjonalne i może też prowokować sprawcę do dalszej agresji.
No i jeszcze dalej posłuchajmy pani psycholog, która podkreśla, że agresja eskaluje, dlatego ważne jest jej opanowanie już na początku.
Zaczyna się od agresji słownej i rzeczywiście z tego rodzaju agresją najczęściej, z tego co słyszymy, mają do czynienia i lekarze, i personel średniego szczebla. Natomiast agresja ma to do siebie, że eskaluje. Od agresji werbalnej często się zaczyna, potem przechodzi do agresji fizycznej. Oczywiście są takie przypadki, mogą być takie przypadki, że przyjdzie osoba już z planem skrzywdzenia. No, na takie sytuacje często nie mamy wpływu, jeżeli ktoś przychodzi z nożem, z innym niebezpiecznym narzędziem. Uczymy unikania pewnych słów, uczymy unikania pewnych gestów. Mówimy o tym, na co zwrócić uwagę, nie tylko jeśli chodzi o tą sferę werbalną, ale również niewerbalną, zachowanie. Czasami w sposób nieświadomy, niechcący eskalujemy agresję osoby.
I oddaję głos jeszcze jednemu słuchaczowi. Dzień dobry. Ojej. Ale dostaliśmy tutaj dźwiękiem od pana i się urwało. No to mamy inny telefon. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, Bartek z tej strony.
Witam pana.
Ja mam takie jedno spostrzeżenie z tej całej dyskusji.
No.
Bo tutaj pan z izby lekarze wypowiadają się, że będą się szkolić odnośnie samoobrony, zmieniać układy gabinetów, żeby mogli uciekać, zakładać alarmy. Ale ani razu nie padło słowo, że będą, nie wiem, się szkolić, jak podchodzić empatycznie do pacjentów.
Tak, halo? Zniknął nam pan, ale rozumiem ideę.
Halo?
No.
No właśnie. I tutaj w tym kwestia też może być, bo nie padły słowa, że będą się w tym zakresie szkolić. Żeby co zrobić, żeby ten pacjent się czuł też bezpiecznie w tym gabinecie, a nie, bo pacjent idąc do lekarza, on jest, nie wiem, też skołowany, zdenerwowany, nie wie, jest chory, tak, obawy, na pewno jest obaw. I tak jak tam niektórzy wcześniej się wypowiadali, że niektórzy lekarze potrafią, to zresztą tak każdy człowiek potrafi zeskalować te emocje. I tutaj chodzi mi o to, że też w drugą stronę oni pomyśleli, o pacjencie, a nie tylko...
Powiem panu tak, ale tu mówię intuicyjnie, bo ja nie znam programu nauczania na studiach medycznych, ale zakładam, że chyba to nawet może jest w takim podstawowym programie studiowania, to podejście do pacjenta, nauka. Tylko tak sobie myślę, że może to potem w tej praktyce gdzieś tam schodzi na dalszy plan, kiedy lekarz bywa przemęczony, pracuje tą godzinę, musi być właściwie wciąż na tych najwyższych obrotach, na czuwaniu, nie może się pomylić. Ta świadomość też pewnie jakoś wpływa na kondycję taką bieżącą lekarza, więc...
Bo agresja wszędzie otacza nas i to jest przykre, że otacza nas, zaczyna nas otaczać dookoła, zresztą pewnie zawsze była... Tylko teraz są media, są różne formy przekazu i to jest nagłaśniane. I dobrze, że to jest nagłaśniane, bo powinniśmy z tym walczyć. Ale zastanówmy się też, jak doprowadzić do tego, żeby tej agresji nie było.
Mhm. Dziękuję panu bardzo. To refleksja na przyszłość. Zaraz oddam głos ostatniemu słuchaczowi, który zakończy naszą audycję, ale jeszcze przedtem Tomasz Woliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu powie, że lekarze będą się uczyć chwytów obezwładniających.
Jeśli chodzi już do próby kontaktu fizycznego, czyli ta osoba próbuje kogoś z personelu medycznego gdzieś złapać za elementy stroju czy za rękę, no to są już tutaj techniki zniechęcenia tej osoby do uchwytów, ewentualnie zrywanie tych uchwytów, czy to przez chwyt za rękę, za odzież. No w efekcie pójdzie dalej, idąc tą drogą, no to później już elementy obezwładnień poprzez chwyt obezwładniających i dźwigni i tak dalej. Jeśli jest atak nożem, to niestety tutaj wszelkie chwyty nie pomogą. Niestety to jest tylko dystansowanie osoby, świadome wykorzystanie sprzętu, który mamy dookoła, krzesło, biurko, segregator, lampa jakaś stojąca, czyli każdy sprzęt, który jest w stanie dystansować między abonentem i szukanie drogi ucieczki. Nie zachęcamy do kontrataku. Osoba, która ma nóż w ręku, jest w stanie wziąć dużo złych rzeczy, nawet osoby, która jest sprawna, jeśli chodzi o walki wręcz.
Czyli ma to być takie nastawienie lekarza na obronę, nie na atak. Dodajmy tylko, że to porozumienie medyków z policjantami ma być i jest dwustronne. Lekarze będą też szkolić policjantów. Mianowicie będą ich uczyć tego, jak rozpoznać osobę, która jest pod wpływem narkotyków albo czy ona ma też zaburzenia psychiczne. Tego będą uczyć medycy policjantów, a sami się będą uczyć właśnie tych sztuk samoobronnych. Panie Marcinie, my zakończymy razem z panem, myślę, audycję. Cóż pan ma nam do powiedzenia?
Znaczy tak, ja jestem trochę zszokowany niektórymi wypowiedziami i powiem tak, gdybym nie wiedział, że jesteśmy w Polsce, to bym naprawdę był w ciężkim szoku, dlaczego ludzie tak myślą, ale że jesteśmy tu i ta audycja ma w tym kraju to się odbywa. I taka rozmowa, no to wiem, dlaczego tak jest. To mówimy tutaj o lekarzach i o służbie zdrowia, ale przypomnijmy sobie to, jak się ludzie zachowują, młodzi ludzie już w szkołach, zakładając kosze na głowy nauczycielom, jak się zachowują pasażerowie w autobusach, tramwajach, bijąc funkcjonariuszy, bo to są funkcjonariusze publiczni, kierowcy i motorniczowie.
I konduktorzy.
I konduktorzy, o tym właśnie chcę mówić, o całym transporcie. I skąd to się bierze? Króciutko. Wszystkiemu, moim zdaniem, ale myślę, że jak ktoś sobie spojrzy na to ze spokojną głową, winna jest niestety, ale polityka, klasa polityczna obecna od tych nastu lat już tutaj rządząca i pokazująca nam, jak się orze, nie bo oranie, orze, jak się orze autorytety, wszystkie dookoła autorytety.
Ojej, coś się urwało. Ale rozumiem przekaz. Proszę państwa, kończymy naszą rozmowę. Taka mi refleksja przyszła jeszcze przed audycją, że może to oznacza to, co tutaj się będzie działo też pomiędzy policjantami, medykami, że może to jest taki sygnał, żeby zamiast rozmawiać o powszechnym dostępie do broni, to może powszechnie uczyć się chwytów samoobronnych i w ogóle technik samoobrony. Wtedy może wszyscy się poczujemy bezpieczniej. Taki pół żart, ale tylko pół. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia. Dziękuję państwu za udział w tej audycji. Trudny temat, ale myślę, że daliśmy radę, a wnioski, czy pozytywne, zostawiam znak zapytania.